Tytuł dzisiejszego rozważania: Życie Jezusa Chrystusa. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Dobądź za nadrza 2 denary. Co możemy zrobić, aby pomóc innym, lub bądźmy gotowi zawsze pomóc innym. Czytaliśmy przed modlitwą Ewangelię Łukasza, rozdział 10, wersety od 25 do 37. Już teraz nie będę tego czytał ponownie, mamy świeżo w pamięci te wersety. Więc będę opowiadał tę historię, a tam, gdzie to będzie potrzebne, tekst pojawi się na ekranie, abyśmy mogli śledzić pewne myśli. Tłem do dzisiejszego fragmentu jest wyprawa misyjna 72 uczniów Jezusa na terytorium Judei. Pamiętacie? Jezus najpierw, jakiś czas temu mówiliśmy, rozmawiał z pewnymi 3 ludźmi, uczniami, którzy mieli powód, ale właściwie była to wymówka, by nie wyruszyć na tę wyprawę misyjną. I ze smutkiem czytamy później w rozdziale 10, że powołał innych 72. To oznacza, że tych 3 nie pojechało jednak z nim. Nie poszło na tę wyprawę. Poszło 72 innych. I oni, będąc na tej wyprawie, nie wiemy, ile ona trwała. To nie był zbyt długi czas, ponieważ ten okres, w którym znajduje się ten materiał, to jest około 2 miesięcy. Więc wyprawa nie mogła być długa. Ale kiedy uczniowie wrócili, byli jacy? Pełni podekscytowania. Byli tacy dotknięci tym, co się działo, co widzieli, czego byli świadkami. I widzimy mianowicie też, że Jezus razem z nimi się cieszy. Jezus chce prowadzić nas przez życie, wprowadzać nas, można powiedzieć, w nowe przestrzenie takiego duchowego życia. No i cieszy się, kiedy odkrywamy, że to jest piękne, że to jest cudowne. Życie z Bogiem nie jest nudne. Ono nie jest takie byle jakie. Ono jest ekscytujące. I to jest w tym fragmencie niesamowite. Jezus cieszy się z nimi, ale mówi, tak, to jest powód do cieszenia, ale chciałbym do radości, ale chciałbym wam powiedzieć, że jest jeszcze większy powód do radości, a mianowicie taki, że wasze imiona zapisane są w Księdze Życia, która jest prowadzona w niebie. Nie wiem, czy się zastanawialiście, dlaczego w tym zestawieniu są te słowa. Czyli Jezus raduje się z nimi tym, że doświadczyli nowych rzeczy, że dzielenie się Ewangelią, misja stała się dla nich czymś porywającym. I w kontekście tego właśnie mówi o te słowa, że radujcie się raczej z tego, że imiona wasze zapisane są w niebie. Wiecie czemu? Bo kiedy człowiek słucha Jezusa, a potem go naśladuje, to jego imię jest zapisane w Księdze Życia. Zostaje zapisane w Księdze Życia. I cudowne było to, czego mogli tam doświadczać, ale Jezus cieszył się z czegoś innego. Ci ludzie mnie słuchali, a potem poszli, a potem to się działo i to jest dowodem jednej rzeczy. Ich imiona są zapisane w Księdze Życia, która prowadzona jest w niebie. Dobrze, i to było tło do tej historii i zaraz gdzieś w tym momencie pojawia się uczony w piśmie, nie znamy go bliżej, podchodzi do Jezusa, być może do uczniów i zadaje mu pytanie. W 25 wersecie zachęcam, byśmy spojrzeli na naszej Biblii, rozdział 10, Ewangelii Łukasza, werset 25. Zadaje pytanie, być może jedno z najważniejszych pytań, jakie człowiek powinien postawić sobie w życiu. Co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego? Zgodzicie się, że jest to jedno z najważniejszych pytań? W sprawie życia wiecznego człowiek nie powinien bazować na domysłach, albo na podaniach, albo na tym, co usłyszał od innych. Jeżeli chodzi o życie wieczne, naprawdę trzeba się upewnić, że moje przekonanie jest właściwe. I ten człowiek dobrze wybrał, chociaż prawdopodobnie nie traktował Jezusa aż tak bardzo poważnie, że to jest Syn Boży, że to jest Zbawiciel. Czytamy, że raczej przyszedł, aby przyłapać Jezusa na jakimś błędzie. Ale o ironio, zadał to pytanie najlepszej osobie, której mógł zadać, Synowi Bożemu. Ten uczony w piśmie lubił długie, niekończące się dyskusje. Czemu tak uważam? Ponieważ generalnie uczeni w piśmie są przedstawieni na kartach Nowego Testamentu negatywnie. To są ludzie, którzy doskonale znają prawo, jak nikt inny, ale nie żyją zgodnie z tym, czego nauczają. I w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 23, wersety od 1 do 4, znajdujemy jeden z opisów uczonych w piśmie i opinii Jezusa na ich temat. Ewangelia Mateusza 23, wersety 1 do 4. Jezus przemówił do ludu, do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Wiążą ciężkie brzemiona, kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Uczony w piśmie, który rozmawia z Jezusem, pyta po to, aby przyłapać Jezusa na jakimś błędzie, nie zaś dlatego, że szuka prawdy, że chce naprawdę wiedzieć, co ma robić, jak ma żyć. I zobaczcie, w wersecie 26 Jezus zadaje pytanie, przejmując jakby funkcję nauczyciela w tej rozmowie. Co napisano w zakonie? Jak czytasz? No i werset 27 pokazuje, że uczony potrafi, i to jest niezwykłe, potrafi jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie. W jednym zdaniu potrafi streścić cały zakon. Czytamy więc, będziesz miłował bliźniego, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli do tej pory miałeś wątpliwości, o czym jest zakon, to właśnie jest streszczenie w jednym zdaniu. On mówi o tym, co znaczy, czy w jaki sposób kochać Boga i kochać bliźniego. Ta lista długich nakazów wydaje się być, wiecie, taka pozbawiona sensu. Kto by chciał to czytać? Ale są to praktyczne zdania mówiące o tym, jak, jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie, jak kochać Boga, to właśnie w taki sposób. Będziesz miłował Boga i bliźniego swego. I widzimy wyraźnie w 28 wersecie, że Jezus mówi, nie chodzi o to tylko, żebyś tak myślał, ale chodzi o to, abyś tak żył. Czyń tak, a będziesz żył. A więc mówiąc prost, Jezus nie obiecuje zbawienia za poglądy. Jezus obiecuje zbawienie tym, którzy wypełniają Słowo Boże. Poglądy nas nie zbawią. Przemienione życie, życie oddane Bogu na Jego warunkach nas zbawia. I 28 werset rozdziału 10. Uczony w piśmie zdaje sobie sprawę, że Jezus dotyka problemu jego i jego kolegów, że oni lubią gadać, ale nie postępować. Więc stara się jakoś wyśliznąć z tej krępującej sytuacji, jakoś siebie usprawiedliwić. No i rzuca wcale nie błahe pytanie, a kto jest bliźnim moim? Tak? Kto jest moim bliźnim? Jest to bardzo ważne pytanie, bo w zależności od tego, jak zdefiniujemy to słowo, od tego zależy później zakres tego przykazania. Do kogo mamy się z taką postawą odnosić? I dlatego Pan Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie w wersetach od 30 do 35. Bardzo fajna przypowieść. Czytamy o tym tak. Pewien człowiek szedł drogą z Jerozolimy do Jerycha. I to jak zwykle, zobaczcie, jest bardzo ważne w tej przypowieści. Jak we wszystkim, co Pan Jezus mówił. Nawet kierunek jest ważny. Czemuż to? Bo droga o długości przeszło 20 kilometrów. W tym kierunku prowadzi z góry na dół. prowadzi z góry na dół. Jerozolima jest położona 580 metrów nad poziomem morza, a Jerycho 250 parę metrów poniżej poziomu morza. Jest to naprawdę droga w dół. Idąc więc drogą z Jerozolimy do Jerycha, idziemy w dół. Jak myślicie, z jakiego powodu ta informacja jest ważna dla właściwego zrozumienia tej przypowieści? Jak myślicie? Bardzo proszę. Taka malutka zagadka. Dlaczego ten kierunek jest taki ważny? No bo wiemy, dokąd idą kapłan i lewita. W tłumaczeniu brytyjskim nie widać tego dokładnie, ale w innych tłumaczeniach widać. Oni schodzą w dół. Czyli wcale nie idą do Jerozolimy z Jerycha, tylko wracają z Jerozolimy, idą do Jerycha. Jaka różnica? Ano taka, że już odbyli swoją służbę, już nie muszą tak, wiecie, tak strasznie pilnie strzec tej rytualnej czystości, która była od nich wymagana, kiedy podążali do służenia, ponieważ kapłan ani lewita nie mógł się dotknąć zmarłego. Oni wracają ze świątyni. Odbyli służbę, wracają do domu. No i widzą tego człowieka. Leży nagi, pobity, ograbiony, na wpół żywy. I co robią? U nas czytamy, mijają go mimo. Inne tłumaczenie mówią, mijają go z daleka. A jeszcze inne tłumaczenie mówi, mijają go wielkim łukiem. Ciekawe, prawda? Wracają ze świątyni. Można by powiedzieć, taki tam pobożny był czas. Boga wielbili, Bogu służyli. A tu proszę, taka obojętność, taki zimny głaz w sercu. A później tą samą drogą w dół, czyli z Jerozolimy do Jerycha, idzie Samarytanin. Przedmiot pogardy każdego ortodoksyjnego Żyda. Wróg, wróg, śmiertelny wróg. I kiedy widzi pobitego, jest tam piękne określenie, ulitował się nad nim. A inne tłumaczenie mówi, wzruszył się głęboko, był tak do głębi poruszony widokiem tego człowieka, że nie czekał długo, nie zastanawiał się długo. On po prostu, czytamy, podszedł, opatrzył jego rany, zalewając je winem. Najpierw je odkaził, potem oliwą, aby się szybciej goiły, po czym wsadził na wpół żywego na swojego osła, ładnie to niż bydle, prawda, zawiózł do gospody, opiekował się i czuwał przy nim całą noc, a nazajutrz dobył 2 denary i dał je gospodarzowi, mówiąc, opiekuj się, aż powrócę, jeżeli zabraknie, wracając oddam ci. 2 denary, 2 dniówki, czyli on zakładał, za 2 dni powinienem wracać, ale gdyby mój powrót się przedłużył, no to bądź pewny, wracając, zapłacę ci za kolejny dzień opieki nad nim. I czytamy w tej przypowieści, że on dobył 2 denary. Gdzieś to mnie naprawdę ujęło. Nie dość, że na tej drodze dopadł tego człowieka, nie zastanawiając się, kto to w ogóle jest, tylko widząc jego stan, opatrzył go. Po czym widząc, że no nie przeżyje na tej drodze leżąc tutaj, więc wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł go do gospody. Opóźnił swoje dotarcie do Jerozolimy, prawda? Czy dotarcie, do Jerycha. Opóźnił, więc po prostu coś tam jeszcze załatwia, daje gospodarzowi pieniądze, jest z tym chorym przez całą noc, czuwa przy nim, wyrusza dalej swoją drogę i cały czas myśli o tym człowieku. Muszę wrócić, żeby mu pomóc. Zostawia pieniądze, a potem wróci. I nie wiemy, co dalej. To już jakby w tej przypowieści nie jest istotne. Ale niesamowita postawa, i to kogo? Samarytanina. Prawda? Jezus w 36 wersecie pyta, który z tych trzech twoim zdaniem był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? I 37 werset, odpowiedź może być tylko jedna. Ale zobaczcie, to nie pada słowa Samarytanin, ten trzeci. Ten trzeci, bo Samarytanin to nawet przez usta nie przejdzie, prawda? Ten trzeci. I Jezus mówi, idź i ty czyń podobnie. Czyli skończ z gadaniem, po prostu czyń tak. No dobrze, wróćmy więc do początku naszej historii, ponieważ Pan Jezus tę przypowiedź opowiedział w odpowiedzi na pytanie, kto jest moim bliźnim. I na podstawie tych słów oraz im podobnych, w przeważającej większości, Żydzi uważali za bliźniego bliską sobie osobę, członka rodziny lub rodaka. To są te słowa. Kapłańska, 19 rozdział, werset 18. Tam widzimy, że chodzi o rodaka, o innego Żyda. Chodzi o kogoś z mojej rodziny, kogoś bliskiego, więc kogoś też, kto jest mi bliski, kto jest mi życzliwy. Przeczytajmy Kapłańską 19:18. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan, czyli twoim bliźnim jest kto? Syn twojego ludu. Ale tu się nie kończy ten opis, bo potem w 34 wersecie czytamy takie słowa Księgi Kapłańskiej, rozdziale 19. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jak tubylec w pośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja Pan jestem Bogiem waszym. I według tych słów z kolei bliźnim jest nie tylko członek rodziny, nie tylko syn narodu, ale obcy przybysz. Ten, który też zamieszkał w waszej ziemi. Będziesz go miłował jak siebie samego. Ja Pan jestem Bogiem waszym. W rozważanym przez nas fragmencie nie chodzi więc o to, by zanim się nad kimś zlitujemy, abyśmy ustalili, czy jest on moim bliźnim. Czyli kto ty jesteś, człowieku, że miałbym ci pomóc? No kim ty jesteś, powiedz. Górnicki jesteś? Nie? Baptysta jesteś? Nie? Polak jesteś? Nie. Już dalej nie pytam. Nie ma powodów, by ci pomóc, człowieku. Prawda? Nie. Jaka teza, jaką tezę możemy postawić? Co Pan Jezus chce powiedzieć uczonemu w Piśmie? Przykazanie miłości do Boga i bliźniego spełnia ten, kto okazuje miłosierdzie bez względu na to, czy dany człowiek zasługuje na nie, czy nie. Ot tyle, po prostu. Proste. Jak człowiek ma wrażliwe serce, to nie będzie dochodził kto co, tylko po prostu widząc człowieka w tarapatach powie, no co się dzieje, powiedz, nie wiem, jakoś można pomóc, prawda? Zgodzicie się? Taka jest, wydaje mi się, teza wynikająca z tego fragmentu. No ale pamiętam, zupełnie niedawno ktoś ze mną rozmawiał na temat tej historii i raczej powiedział, nie, bliźnim to jest ten, kto robi dla mnie dobrze, tak? A więc ten, kto się nade mną zmiłował, byłem w tarapatach, on się zmiłował nade mną, to on jest moim bliźnim. Aż byłem zadziwiony, że to wierzący człowiek mówi. Bo zobaczcie, w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, od 43 wersetu, Pan Jezus, no tutaj po prostu już nie można się wyślizgnąć z tego, co Pan Jezus mówi. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego. Czyli Jezus mówi, to jest nauczanie do dzieci Bożych. No może nie do każdego, ale do dzieci Bożych, do tych, którzy nazywają się dziećmi Boga żywego. Tego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad jakimi? Złymi i dobrymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Pyta Pan Jezus. Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Pozwól, że ci zadam pytanie. Czy Jezus pytał, kim jesteś, gdy przebaczał ci twoje grzechy? i darował Ci zbawienie? Wtedy powiedziałeś tylko jedną rzecz, jestem grzesznikiem. I On Cię przyjął. Przykazanie miłości do Boga i bliźniego spełnia ten, kto okazuje miłosierdzie bez względu na to, czy dany człowiek zasługuje na nie, czy nie. Jakże często stajemy przed wyborem, czy zatrzymać się, otoczyć kogoś opieką, dobyć ze swojego zanadrza 2 denary. Tak często pojawiają się wtedy w nas myśli, które gotowe są nas zwolnić z tej odpowiedzialności. Ale my czytamy, że Jezus był do głębi poruszony losem ludzi w potrzebie i nigdy nie mijał ich mimo dużym łukiem, bo reprezentował Ojca, bo miał serce Ojca. Drodzy bracia, siostry, rozejrzyjmy się dookoła. Tak, popatrzmy najpierw na swoją rodzinę. Tak, popatrzmy najpierw na swój zbór. Czy nie ma tutaj ludzi potrzebujących? No są. Popatrzmy dalej na sąsiadów. Popatrzmy dalej na obcych. Tak wielu dookoła jest cierpiących i w potrzebie. I ta historia uczy, starajmy się nie być obojętni. Zainteresujmy się. Dobądźmy ze swego zanadrza 2 denary. 2 denary. Amen.